Stany Zjednoczone są numerem jeden inwestycji teraz w Hiszpanii.
Że w Hiszpanii powstają w ogóle takie miasta Polaków, bo ktoś znajomy mówił, że kupuje tam mieszkania, a na ulicy są sami Polacy.
Nie? Gdzie tak naprawdę dzisiaj na lotnisku w Maladze nie można się odezwać po polsku, jak coś chcemy powiedzieć niecenzurowalnego, gdyż jest po prostu Polak, Polak, Polak.
Właśnie twoja, gdzie jest najlepsze miejsce do życia w Hiszpanii? Jakbyś miała polecić, to gdzie według ciebie się najlepiej może żyć?
Większy wymiar, tak? No bo cały świat tam przyjeżdża. Na wybrzeżu się mówi, że jest nas około 85% obcokrajowców.
W praktyce za ile mogę kupić mieszkanie w Hiszpanii?
Kupantes powstało w momencie, kiedy w Barcelonie grupa cygańskiego pochodzenia zasiedliła osiedle.
Każdy Polak może kupić mieszkanie w Hiszpanii, czy też można dostać kredyt? Jak to wygląda?
Kredyty na polskich papierach, czyli na polskich dokumentach, dochodach, tak samo są rozpatrywane jak w Polsce. I nikt nie robi tutaj flipów na rynku pierwotnym. To jest niewiarygodne. No i tego nie możemy kupić za pieniądze. Tej jedynej rzeczy, jakby jakości życia, tej pogody i tego słońca.
No a jakbyś powiedziała o takim życiu w Hiszpanii versus Polska, to jakie te największe różnice zauważasz? Wiemy już.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Katarzyna Gonzalez, Polka, która od kilkunastu lat mieszka w Hiszpanii. Tego Ci zazdroszczę, jeśli chodzi o pogodę. Jesteś też prawnikiem i wiem, że prowadzisz z dwoma wspólnikami w Marbelli agencję nieruchomości Casa Ideali. O tym trochę dzisiaj porozmawiamy, także tak, bardzo miło, że
dzień dobry, witam
przyleciałaś
serdecznie.
Prosto z Hiszpanii.
Tak, specjalnie do Ciebie.
Wow, bardzo miło. No to Kasia, zaczynając, powiedz mi, wszyscy są ciekawi tej Hiszpanii. Dlaczego to jest taki popularny kierunek inwestycyjny dla Polaków?
Na pewno pogoda. Jest to na pewno numer jeden, kiedy nasi klienci wybierają Hiszpanię. My działamy tak w Marbella, Malaga. Natomiast jest to kierunek bardzo dla nas przyjemny. Pełna akceptacja obcokrajowców. Pełne równe prawa, jakie mamy w stosunku do Hiszpanów, tak? Możliwość inwestycji bardzo dobra, gdyż kraj jakby zabezpiecza się przed tym, że gdy inwestujemy, to ten wzrost jest stały, tak? Mówimy o inwestycjach z pierwszej ręki od dewelopera. Plus wszystkie inne rzeczy, czyli kultura, jedzenie, możliwości, jakie mamy, rozwoju firm. No ale przede wszystkim na pewno wygrywa ta pogoda, gdzie teraz mamy kąpiących się w morzu i jest 23 stopnie, tak?
No to rzeczywiście z tą pogodą trochę przekonujesz, ale czy to jest też prawda, że w Hiszpanii powstają w ogóle takie miasta Polaków, bo ktoś znajomy mówił, że kupuje tam mieszkania, a na ulicy są sami Polacy, nie?
Tak się dzieje. Jest kilka ośrodków, gdzie się skupiają Polacy, tak? To są ośrodki w Alicante i na Costa del Sol, gdzie tak naprawdę dzisiaj na lotnisku w Maladze nie można się odezwać po polsku, jak coś chcemy powiedzieć niecenzurowalnego, gdyż jest po prostu Polak, Polak, Polak. Mamy tylu lotów i to samo jest w Alicante, gdzie jest nas tylu i jesteśmy grupą najbardziej wzrostową w zakupach, więc powstają polskie sklepy. Moi klienci na przykład chcą otworzyć polską szkołę, gdyż już nie ma miejsc w prywatnych szkołach dla dzieci, tych właśnie, które zaczynają edukację. Więc poniekąd nie są to miasta polskie, natomiast polskie rejestracje, polskie wypożyczalnie samochodów, polskie sklepy, polskie firmy. Tak, tak.
No ja akurat znam znajomego, co właśnie w Marbelli ma dom i też mówi, że właśnie spędza tam przynajmniej 2 miesiące w roku. I to jest trochę tak, że właśnie, nie wiem, ludzie się przeprowadzają na cały czas, czy tak właśnie lubią sobie zimę przezimować w pięknym, ciepłym kraju?
No to tak, to dzielimy te grupy naszych Polaków. Jedni jako drugi dom i jako inwestycja, przeniesienie troszkę aktywów z Polski do Hiszpanii. Druga grupa to są ludzie, którzy inwestują typowo, inwestują, także mamy sprzedaże online nieruchomości na rynku pierwotnym. I trzecia, która się wyprowadza, tak? Można obserwować grupy, gdzie ci Polacy są na grupach, potrzebują pomocy w wielu sprawach, także my pomagamy jakby na każdym etapie, jeśli jest taka potrzeba, i przeprowadzają się całkowicie, swoje życie zmieniają na Hiszpanię. Ułatwiło to też wielu biznesmenom polskim praca online, która się okazała, że jest możliwa. Więc tak.
Tak, do dzisiaj jest. No dobrze, ale też jakbym miał rozpoznać, ja jestem, nie znam aż tak dobrze Hiszpanii poza Barceloną i tam kilkoma miejscami, gdzie byłem, ale to jaka jest Twoja opinia, właśnie Twoja, gdzie jest najlepsze miejsce do życia w Hiszpanii? Jakbyś miała polecić, to gdzie według Ciebie się najlepiej może żyć? Bo mówiłaś o Marbella, właśnie mówiłaś trochę Alicante, w ogóle jak według Ciebie jest?
W zależności czego poszukujemy. Jeżeli poszukujemy tylko na przykład spokojnego życia, pogody i większość czasu spędzamy w domu, to może być to tak naprawdę każde miejsce w Hiszpanii, tak? Ale jeżeli chcemy mieć to, co daje Marbella, Malaga, czyli te wybrzeże jest tak bogate we wszystko, tak? Od restauracji top, gdzie przyjeżdżają szejkowie arabscy czy znani aktorzy i sportowcy, do andaluzyjskich pięknych miasteczek, gdzie można spędzić czas do tej pory leniwie, spokojnie. Marbella też jest niesamowitym, ma możliwości rozwoju, ponieważ ja obsługuję około 400 nowych inwestycji od Malagi do Gibraltaru, gdzie to nie jest wcale długi odcinek, mówimy około 100 km. I w tym momencie, kiedy ktoś potrzebuje tego morza, mówię o Polakach, wybierają kierunek gdzieś przy morzu, tak? Nie Madryt, nie inne takie miasta czy Sewilla, ale szukają morza, tak? I tych inwestycji fajnych.
No właśnie, kogo ja znam, to wszyscy o tej Marbelli mówią, więc chyba takie w mojej odczuciu, przynajmniej jak badałem przed wywiadem, to jest chyba taki najbardziej popularny...
No bo to tak jakby nie znać Sopotu, tak? Okay. W Polsce, na tej zasadzie, tak? Oczywiście jest to o wiele jeszcze większy wymiar, tak? No bo cały świat tam przyjeżdża. Na wybrzeżu się mówi, że jest nas około 85% obcokrajowców na tym odcinku. Więc to też jest tak, że czujemy się trochę jak u siebie w domu, bo mimo wszystko, że to są ludzie z różnych krajów, ale są jednak poza swoim miejscem, tak? Poza swoim terytorium. I to życie takie jest przyjemne. Jesteśmy taką dużą grupą międzynarodową.
No rzeczywiście, taka różnorodność może być też dobra. Czasami, no dużo się ostatnio o tym mówi, no ale jakbyśmy chcieli tak w praktyce powiedzieć, czyli w praktyce, za ile mogę kupić mieszkanie w Hiszpanii?
No dobrze, to teraz tak, ja bym może wypowiedziała się o moim regionie, ponieważ są regiony do tej pory jeszcze bardzo tanie i myślę, że Polska już jest bardzo droga w porównaniu do tych regionów, tak? Ja się zajmuję tym odcinkiem właśnie od Malagi do za Marbellę i w zależności od potrzeb mówimy o czymś rozsądnym od 230 tysięcy euro. No i do nieograniczonej kwoty, bo na Golden Mile tak te ceny są w milionach euro.
To najdroższe jakie mieszkanie w ogóle gdzieś miałaś w ofercie albo sprzedać to, albo widziałaś to za ile?
No widziałam dom za 35 milionów euro.
Okay.
Fajne są po 5 milionów euro, także jest rozrzut bardzo
duży. Jest rozrzut, okej. Okay. No dobrze, ale też przed wywiadem i kilka osób o tym pisało. Jakbyś mogła powiedzieć w praktyce, bo tam jesteś, o tym prawie okupantes, tak? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem też, ale czy rzeczywiście jest tak, z tego co też ja słyszałem, że ktoś ci może wejść do mieszkania, zamknąć się i koniec, już go nie wyrzucisz, co jest w ogóle, w Polsce się martwimy, że jest prawo lokatorskie złe, ale czy tak rzeczywiście jest? Jak to jest w praktyce?
No właśnie tak, w praktyce my w ogóle nie mamy tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że 95% nieruchomości my sprzedajemy z rynku pierwotnego, i nawet jak sprzedajemy wtórny, to zawsze zakładamy alarm. To jest koszt około 35 euro miesięcznie. W momencie, kiedy rejestrujemy ten alarm w centralnej izbie tej alarmowej, w momencie, jeżeli ktokolwiek by chciał wejść do naszego mieszkania, jest to włamanie od 6 miesięcy, zagrożone od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. I jedyną rzeczą, którą mamy zrobić, to w ciągu 48 godzin od zaistnienia tej sytuacji, kiedy alarm się włączył, zadzwonić na policję. Także nie ma tu żadnej ochrony pod tym względem. To jest włamanie pozbawienie wolności, jeżeli ktoś się dokonał.
Ale czy to jest taki mistrz, czy rzeczywiście gdzieś w Hiszpanii tak może być, że jakbyś no, nie miała tego alarmu i ktoś tam się włamał?
Nie, no okupantes powstało w momencie, kiedy w Barcelonie grupa cygańskiego pochodzenia zasiedliła osiedle. No i gdzieś tam dała taki sygnał, że można wejść na inwestycje. Wiele inwestycji było niedokończonych, no i oni to okupowali, tak? Problem był, jak zaczął się kryzys, problem był taki w momencie, kiedy ktoś był już legalnie na umowie długotrwałej o wynajem, gdzie my w ogóle całkowicie, prawie żaden Polak nie wynajmuje na długotrwały, więc też znowu nie mamy tego problemu. Wynajmowali na długotrwały i zaczęły się sytuacje, problemy finansowe, tak jak i w COVID-zie, i ludzie przestawali płacić. I poniekąd on był okupantem, tak? I trzeba było proces, tak, że nie płaci. I to trochę trwało, jeżeli taka sytuacja.
Trochę jak w Polsce, bo też tak jest.
W momencie, kiedy Polak chciałby dzisiaj na przykład wynająć na stałe, co mówię, nie, praktycznie nam się nie zdarza, jest ubezpieczenie od niepłacenia. Tak? Także mamy takie firmy ubezpieczeniowe, gdzie firma wtedy płaci czynsz właścicielowi.
To jest ciekawe rozwiązanie, powinni do Polski przenieść.
Tak myślę.
W Polsce się ludzie boją bardzo i też mówią czasami, że stoją pustostany, bo właśnie, że co jak będzie z tym klientem i gdzieś są podobno fora, gdzie ludzie piszą, jak właśnie nie płacić, co jest chore i mam nadzieję, że się to prawo zmieni. No dobrze, a czy każdy Polak może kupić mieszkanie w Hiszpanii, czy też można dostać kredyt, jak to wygląda?
Może kupić każdy Polak w momencie, kiedy decyduje się na kredyt. My załatwiamy cały proces kredytowy. Maksymalna kwota kredytu to jest 70% wartości nieruchomości. 30% trzeba mieć wkładu własnego, kalkulować podatki, opłaty, w zależności jak to jest nowa inwestycja, VAT. No i to jest około 12-13% dodatkowych kosztów. Kredyty na polskich papierach, czyli na polskich dokumentach, dochodach, tak samo są rozpatrywane jak w Polsce. Natomiast w momencie, kiedy sprzedajemy nowe inwestycje, gdzie przeważnie, żeby ta cena była naprawdę świetna i przez ten proces budowy klient mógł zarobić, tak naprawdę kredyt bierzemy za 2 lata. Bo mówię, że większość sprzedajemy wtedy, kiedy to jest taki początkowy off plan, klient wpłaca maksymalnie. Niektórzy deweloperzy chcą 40, ale większość chce 30% na tym początku. 70 bądź 60 jest na sam koniec i przed oddaniem, 3 miesiące przed oddaniem staramy się o kredyt.
Lub ktoś może takiego flipa zrobić, że sprzedać wtedy, jak nie.
No i to teraz tak, przez to, żeby mieć tą gwarancję, że zarobimy te 30% w trakcie inwestycji, gdzie zainwestowaliśmy tylko 30, deweloper nie pozwala na cesję. Okay? Więc musisz to kupić na koniec. Oczywiście są różne formy potem od sprzedaży, bo można na spółkę, można na osobę fizyczną, można na hiszpańską firmę. Ale o czym chcę powiedzieć, że niektórzy Polacy w momencie, kiedy nie wiem, nie pasuje im coś, że już mają dużo obciążeń w Polsce, robią sobie w tym czasie historię kredytową w Hiszpanii i stają do tego kredytu za 2 lata jako Hiszpan. Na zdolności zrobionej w Hiszpanii. Tak? Otwierają Polacy spółki, otwierają działalność gospodarczą jednoosobową. Tak to mniej więcej wygląda.
Czyli trzeba z kimś na przykład znaleźć, są jakieś firmy, które pomagają takie, bo rozumiem, że to jest takie
nie,
trochę...
No oczywiście my zakładamy w spółki i tak dalej, tylko mówię, że to nie każdy klient tego potrzebuje. Każdy klient to oddzielna historia.
Czyli, ale to rozumiem, że tutaj jest różnica, że jak w Polsce na przykład bym nie miał zdolności, to wtedy jak tam zbuduję historię, to
tak,
tam
to już
mam.
Polska w ogóle nie interesuje.
Bo jeśli mam tutaj zdolność, to nie ma potrzeby takiej, tylko staję do tego kredytu za... Okej, jakbym nie dostał, to ewentualnie trzeba kombinować. No to jest ciekawe, a powiedz mi w takim razie, jakie mieszkania lubią Polacy, bo to jest pytanie właśnie, jak w ogóle tam trochę podziała się pewnie rynek pierwotny, ale rynek wtórny też działa, jak to w ogóle jest, jak cenowo?
No tak, przy wtórnym wiadomo, że mamy takie niektóre lokalizacje lepsze, których nie możemy już uzyskać na pierwotnym, gdyż już te działki są wszystkie zabudowane, no to
jakieś
wiemy.
Linie brzegowe pewnie.
Tak, natomiast no, czego Polacy szukają? Szukają przede wszystkim widoku na morze. Bardzo mały procent nie chce tego widoku. Szukają komfortu, szukają, żeby można było dobrze zaparkować. Większość to są 2 sypialnie, czyli 3 pokoje, no bo tam w Hiszpanii mówimy o 2 sypialniach, czyli plus to potem salon plus lub salon z kuchnią. Co jeszcze? No, jest tak, że jak my mamy około 400 tych nowych inwestycji, to ja bym powiedziała, że według naszego gustu 30 się na przykład podoba. Tak? Także to też trochę ułatwia pracę, bo na przykład wiem, że to nie będzie się podobało z takiego i z takiego względu. Tak? Także no, mamy swój gust taki specyficzny. Czasami deweloperzy mówią, bo troszkę jest inaczej niż w Polsce. Mianowicie jeden sprzedawca obsługuje kilku na przykład deweloperów. Tak? Czyli ja idę do jednego sprzedawcy, jest to jakaś firma zewnętrzna, ale ona obsługuje tą inwestycję od różnych deweloperów. I zdarzają się takie pytania, Kasia, ale dlaczego ty nie przychodzisz z tymi klientami na tą inwestycję? Ja mówię, bo to nie jest ten gust. No ale dlaczego? Jakby w ogóle nie potrafię zrozumieć tego, że możemy mieć coś, co od razu dyskwalifikuje na przykład tą nieruchomość.
Czyli tak, nie ma widoku, że masz takie...
Różne, tak. Okay. Albo jest położony przy czymś, co nam się nie podoba.
Czyli nie musisz na siłę, proszę mi to sprzedać, bo nie będzie ofert. No to jest ciekawe. A powiedz mi, jak wygląda, bo też dużo osób pytało wcześniej o to wykończenie pod klucz. Czy rzeczywiście, jak to jest, kupujesz takie mieszkanie na rynku pierwotnym i zabierzesz ekipę, nie wiem, z Polski ktoś przyjeżdża, wykańcza, bo też słyszałem, że jechały auta z Polski i tam gdzieś robiły. Czy jak w ogóle...
Jak to wygląda? To jest tak naprawdę pod klucz. Brakuje jedynie, jak ja mówię, mebli wolnostojących. Czyli brakuje nam sofy, stołu z krzesłami, mebli tarasowych i łóżek w sypialni. Pod klucz jest zrobione wszystko, wszystkie łazienki, szafy wbudowane, wszystko jest. Fajnie jest, bo ja na etapach, jeżeli bierzemy off-plan, ten, że czekamy około 2 lat, to możemy wtedy wybrać sobie kolory kuchni, kolory płytek w łazience. No i tak naprawdę nasza firma daje taki specjalny serwis concierge, gdzie jeżeli klient chce, to nasza projektantka wnętrz przyszykowuje całkowicie indywidualny projekt, żeby to nie było tak, że odbieramy cudowne mieszkanie w pięknej lokalizacji i stawiamy tam meble, które wszyscy mają, gdzie tak naprawdę za te same pieniądze można zrobić coś wow, jeżeli potem chcemy to odsprzedać lub wynająć, tak? Bo tak czy tak, jak zrobimy to świetnie na sam koniec, to jest ten dodatkowy podniesienie takiej wartości takiej nieruchomości, tak? Ona zarobiła przez czas oczekiwania, plus my dodatkowo urządzamy. No i taki nasz projekt tutaj, bo ja to ukończyłam w Hiszpanii, Flipping House Master, i nikt nie robi tutaj flipów na rynku pierwotnym. To jest niewiarygodne. Zamknięta głowa tylko przez to, że dostajemy urządzone, jakby wyposażone mieszkanie, tak, że jest ta kuchnia, są te łazienki, więc nie przestawiamy jakby tych ścianek, ale różnica między 2-3 sypialniami czasami to jest 100 tysięcy euro na projekcie. Więc w momencie, kiedy kupujemy 2 duże sypialnie i widzimy, że da się to podzielić, że da się wydzielić 3. sypialnię, to nie dość, że to wzrosło, to jeszcze my dodaliśmy wartości, tak?
No to jak ci słucham, to co w takim razie, ilu klientów jest więcej? Tych, co kupują, wynajmują i czasami przyjeżdżają, czy tych, co właśnie kupują i sprzedają? Bo...
Ci, co kupują na przykład z nami online, to jest typowa inwestycja. Przeniesienie troszkę swojego kapitału z Polski, ponieważ wiadomo, otwieramy konta. Tak naprawdę zdarza się, że klient w ogóle mnie nigdy nie widzi i dopiero przyjeżdża na zakup za 2 lata. Dlatego, że numeru nie, do tego zakupu, kiedy tylko jest rezerwacja lub 30%, nie trzeba. Tak? Nawet nie musi robić żadnego upoważnienia. Konto zakładamy online z panią dyrektor. No w tym momencie on po prostu decyduje się na daną inwestycję, pokazujemy co jest, na przykład co wróciło na rynek w dobrej cenie i w prosty sposób dokonuje się zakupu. To są inwestorzy tacy, którzy chcą, żeby te 30% zarabiało przez te 2 lata. Ale większość ludzi traktuje to dla siebie, przyjechać i wynajmować. To jest większość.
No ale to jest bezpieczne, jak tak cię słyszałem, że nie trzeba aktu, ani te 30%, a ktoś musi przelać online 30%.
Nie. No to są wszystko umowy po kolei, tak. To są duży deweloperzy, nie pracujemy z kimś, kto jest niebezpieczny. Nie budują z pieniędzy państwa, także są specjalne fundusze, także...
Nie ma takiego ryzyka. A widać w ogóle taki kryzys, jeśli chodzi o nieruchomości w Hiszpanii, no bo w Polsce ludzie cały czas czekają, żeby były spadki, cały czas rosną, są programy i tak naprawdę nikt nie jest w stanie...
Zapowiedziane jest 6 lat wzrostu. To, co zmienił COVID i praca online, to po prostu Hiszpania daje te... No i w ogóle kraje, gdzie są te nowe nieruchomości, daje możliwość zmiany jakości życia. No bo jeżeli, no tego nie możemy kupić za pieniądze. Tej jedynej rzeczy, jakby jakości życia, tej pogody i tego słońca. I to zmieniło bardzo. Więc napływ, co jeszcze ciekawe, w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone są numerem 1 inwestycji teraz w Hiszpanii. Także przegoniły Niemcy, przegoniły Francję i Wielką Brytanię. Ponieważ jakość życia i ta szczęśliwość społeczna, którą ja widzę, jest niesamowita.
No i to chyba tak, że te lokalizacje premium, to tam w Polsce, jak jest przy morzu gdzieś, to zawsze to też inaczej jest odporne, pewnie gdzieś w centrum, tam gdzieś w Hiszpanii. No, a powiedz mi, czy rzeczywiście budują, kupują te mieszkania sami bogacze, czy kto jest takim odbiorcą? Bo ja mówię, znam jednego z Nowego Sącza, takiego bardzo majętnego gościa, ale no, kto jest tym klientem?
Bardzo duży rozstrzał mamy kupujących. Jest inwestycja jedna przy Marbella na plaży, gdzie nieruchomości zaczynały się od 2 milionów euro i zakupiło tam 80% Polaków. Także jesteśmy w tej firmie, jesteśmy topową narodowością, ale jest mnóstwo klientów, którzy nie mając pieniędzy, biorąc tutaj nieduży kredyt gotówkowy, a tam biorąc hipoteczny, zakupili swoje nieruchomości wymarzone, gdzie nigdy nie myśleli, że mogą mieć nieruchomości przy Marbei. Takie mam małżeństwa, takie mam historie. Tak? Teraz przeprowadzają się z trójką na przykład dzieci.
A ile mieszkania tak się wzrosły w takim razie, jakbyś mogła powiedzieć, w ostatnich latach? Czy masz jakieś takie analizy, bo przed COVID-em versus dzisiaj?
Tak, no, w momencie, kiedy wybuchł COVID, no to my przewidywaliśmy spadek w naszym regionie. Tak myśleliśmy, no tak, no nikt nie przyjedzie. Natomiast co się okazało, Sewilla i Madryt kupowali wszystko online, żeby wyjechać z miast. Także spadku nie było, mimo że to naprawdę obliczaliśmy na wszystkie sposoby, nie było spadku. Rośnie to sukcesywnie. No bo mówię, każdy deweloper dzisiaj, jak obserwuje to, co od trzech lat, jak to postępuje, to od momentu, kiedy kupujemy na początku na off-planie, to rośnie 30%. Przez to, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy prawie nie mam nic od ręki, żeby można było wejść do nowej inwestycji, cały czas rośnie rynek wtórny. Tak? Przez to, że nie mam dzisiaj gotowego produktu, że trzeba jednak poczekać. Różnie. Rok, półtora, dwa, w zależności od miejsca, od inwestycji. Ale tak, cały czas rynek wtórny przez to rośnie.
No a powiedz mi, jakie są koszty takiej obsługi nieruchomości, czyli mam i jakie jeszcze muszę się liczyć? Dla takiego inwestora jestem, stąd kupiłem, chciałbym to wynajmować i zarabiać, to jakie muszę się liczyć z takimi kosztami?
No to mamy podatek kastralny IBI roczny.
Ile on wynosi?
No jeżeli nieruchomość kosztuje, tak przykładowo, podam, około miliona złotych, złotych, to te IBI będzie 600 euro za rok. Mamy miesięczny czynsz w nieruchomości i w zależności ile mamy basenów, ile mamy atrakcji w środku, ile mamy ogrodów, to różnie od 150, nawet nie, od 120 do 250 do 300 euro. To wszystko zależy, czy są siłownie, tak, czy są siłownie, czy części wspólne, tak?
Ale kadastralny podatek rocznie, to raz rocznie.
Raz rocznie, tak. No i wiadomo, internet potrzebny jest. No i w zależności, czy klient chce oddać nam do zarządzania, czy chce sam zarządzać, tak? No bo jakby może to robić sam przez Airbnb, przez Booking i przez inne portale. A tak mniej więcej od 20 do 25% od tego, co klient otrzymuje z portali, idzie do firmy za zarządzanie, jeżeli nic nie chce robić, tak? Całkowicie.
No, to, czyli mamy powiedzmy takie mieszkanie, powiedziałeś milion złotych. To za ile je możemy wynająć? Bo tak jestem ciekaw versus te koszty, jak można to zarabiać?
Powiem tak, bezpieczna dzisiaj stopa zwrotu, o której się mówi, oczywiście w zależności, gdzie klient kupi, to jest taka około 7% z wynajmu. Mówimy o cyklu mieszanym. Też w zależności, ile klient zatrzyma dla siebie tygodni, tak? No bo wiadomo, jeżeli będzie siedział w najlepszym sezonie 3 miesiące, no to ta stopa spadnie, tak?
Obłożenie z wakacji, ale do wakacji, one się trzeba, nie wiem, w maju, jak to jest?
Nie, nie. No, Costa del Sol słynie z kilkudziesięciu pól golfowych, więc my mamy innych klientów zimą, a innych klientów latem. Tak, no latem wiadomo, że jest pełne obłożenie, bo jest to dzisiaj kierunek topowy Marbella. Natomiast mamy innych klientów, którzy wynajmują na 2 miesiące, na miesiąc, na 4 miesiące. To są klienci, którzy przyjeżdżają pograć w golfa, odpocząć, popracować online.
A co jak lokator nie płaci? Bo trochę mówiłaś, tutaj pewnie nie ma, bo jest krótkoterminowe, ale wcześniej już powiedziałeś, że trzeba procesy, to wygląda podobnie, no jakby zdarzyło się nam, że ktoś się nie chce wynieść, nie wiem, na krótko nawet ci wynają i...
Nie, na krótko nigdy mi się nie zdarzyło. Okay. To naprawdę jakby ludzie mają te opinie, możesz weryfikować tego, dzisiaj w Airbnb, w Bookingu tak samo jest obowiązek, paszport, wszystko zapłacone jest z góry. Więc naprawdę my nie mamy do czynienia z taką sytuacją.
A w tych dłuższych się zdarza gdzieś tam na jakieś, jak ktoś ma długo, miałeś takie, czy to jest jakoś zgłaszamy, nie wiem, na wtedy gdzieś na policję, czy coś, bo to tak samo pewnie w Polsce, tak, do sądu i trwa proces takiej transmisji, tak?
Tak, jeżeli ktoś by nam się taki trafił, tak.
A powiedz mi, czy myślicie, czy mówi się też w Hiszpanii o tym, czy w ogóle o tej wojnie, która mogła być w Polsce i czy według Ciebie może do takiej wojny dojść, jak w ogóle Twoje tam doświadczenia i też ludzi, którzy kupują i czy Hiszpania to dobry kierunek wtedy?
W momencie, kiedy obsługiwałam klientów, jak tylko wybuchła wojna, i u notariusza w Maladze pani zobaczyła mój paszport, która obsługiwała, taka pomoc notariusza, i wzięła mój paszport, zobaczyła, że jestem z Polski, no i zabrała mnie na bok do pokoju i mówi, że mogłaby ze mną porozmawiać. Gratulowała nam naszej postawy, martwiła się, pytała się, jak moja rodzina, jak to wszystko znosimy, czy się boimy. Łącznie z tym, że płakała praktycznie, że codziennie z przyjaciółmi oglądają sytuację w Polsce i na Ukrainie. Co do wojny, absolutnie nie chciałabym się wypowiedzieć, czy uważam, czy będzie. Mam nadzieję, że nigdy nic złego się tutaj nie wydarzy. Natomiast jeżeli tam, czyli w Hiszpanii, na Marbelli miałoby być niebezpiecznie, to już chyba nie byłoby miejsca w Europie. Dlatego, że tak naprawdę my nie widzimy tych ludzi, ale ci, którzy mają tam swoje posiadłości i którzy inwestują, no to jest cały świat i to taka śmietanka.
Mhm. Ja tak właśnie pytam, bo dużo osób zastanawiało się, co jakby było. Ja też mam nadzieję, że nigdy tego nie dojdzie. No i tak właśnie szukając, no gdzieś trzeba iść, to rozumiem, że Hiszpania się wydaje w ogóle bezpieczna, tak. Bo gdzieś były te tam jakieś zamieszki typu Barcelona chyba, nie? Tam tak. O Katalonię chodziło, tak? Ale rozumiem, że takie przymorskie miejsca zupełnie żyją innym życiem.
Tak, no Marbella żyje swoim życiem, tak na pewno. Dlatego też mówię, Polacy czują się bezpiecznie w momencie, kiedy mogą otworzyć konto, nawet tą część środków przelać. Wiem, że Polsce to się nie podoba, tak? No bo cały czas nas gdzieś tam ograniczają z przeniesieniem kapitału nawet za granicę. Natomiast myślę, że to bardzo motywuje dzisiaj Polaków z taką sytuacją, jaką mamy.
A mamy jakieś takie jeszcze właśnie, jakbyś powiedział, w Polsce ograniczenia? Czy ja mogę dzisiaj otworzyć konto w Hiszpanii?
Tak, na razie tak. Oczywiście sprawdzają, jeżeli są to większe kwoty, ale mniejszymi kwotami jak najbardziej można przelewać.
No, jakbyś właśnie powiedział, co z tą Barceloną, Madrytem? Czy tam to też takie lokalizacje są warte inwestowania? Bo też turystów jest pełno. Jak byłem w Barcelonie, no to tłumy wszędzie, nie?
Tak. No Barcelona jest w ogóle specyficzna. Przez to, że to jest Katalonia, to jest innym kierunkiem. Natomiast tak, jeżeli ktoś chce duże miasto nad morzem, to Barcelona i Malaga, tak? Natomiast są to dwa różne miejsca. Malaga wygrała jako pierwsze miejsce w Europie do życia. Także to jest niesamowite. Madryt rośnie bardzo, ale to są ogromne korporacje, które przenoszą swoją działalność tam. Ze względu na to, że Hiszpania się otwiera i podatkowo, i robi te strefy ekonomiczne. Także Madryt ma bardzo duży wzrost cen nieruchomości i zakupu i w ogóle inwestycji.
A jeśli chodzi o całe w ogóle życie takie w Hiszpanii, już Hiszpanów i ten kryzys, to trochę jak ja czytałem jakieś tam media, to nieraz się mówiło, że właśnie, że nie ma pracy, że nie chce się pracować czasami tam właśnie Hiszpanom. Jak to jeszcze widzisz taki kryzys? No bo znowu pewnie nadmorski zawsze jest turysta, ale sama cała Hiszpania tak właśnie, czy rzeczywiście jest ciężko o pracę, o w ogóle takie życie versus, no nie wiem, masz porównanie do Polski też i w ogóle.
My kryzysu nie widzimy. Widzimy różne zmiany, jakie są, tak? Łącznie z tym, że ludzie, nie wiem, było miliony restauracji, które na przykład dzisiaj ludzie więcej zamawiają też online, tak? Więc jakby trochę się zmienia ten system, tak? Dużo biznesów przeszło do online. Natomiast ciężko tak mówić o kryzysie, bo nawet nie mamy ludzi do pracy, tak? Moi znajomi, którzy prowadzą biznesy, nie mają ludzi do pracy, ponieważ no, sezon coraz bardziej się wydłuża w związku ze świadomością, jaka jest pogoda, tak? Że to nie ma tak, że we wrześniu już jest zimno. No i ja tego nie widzę, tak? Nie widzę. Uważam też, że te statystyki, łącznie z tym, że te statystyki wykazują, że jest bezrobocie takie w Hiszpanii, to na pewno w takiej, gdzie może nie ma turystyki tak rozwiniętej, być może tak jest, że jest trudniej o tą pracę, natomiast na Costa del Sol jest walka o pracownika, żeby go mieć. Mm-hmm.
Jak najczęściej właśnie podróżuje się, zastanawiam, czy jeżdżą też Polacy samochodami, czy to tylko samolot i...
Znaczy samolotów mam już bardzo dużo, ze wszystkich praktycznie miast ruszyły do Malagi. Natomiast tak, jeżeli już przyjeżdżają na dłużej, to często przyjeżdżają autem. Trzeba liczyć się około ponad 3000 kilometrów do nas. No i co? No właśnie mówiłam, polskie wypożyczalnie na lotnisku, także...
Fajnie, trochę chyba tak się urządzamy, jak Ciebie słucham, jak kiedyś Polacy na wyspach, w UK-u też się jechało.
Tak, a ja się śmieję, że będziemy mieli inne w Marbella i drugie Chicago.
No, może tak być, może tak być. No jest na pewno to ciekawe, że możesz właśnie dojechać w razie czego autem, jakby się tak. coś działo, wsiadasz,
pakujesz. To zmieniło się, bardzo dużo w COVID-zie, kiedy Holendrzy, Niemcy, wszyscy wsiedli w auto i przyjechali na Costa del Sol.
No, a jakbyś powiedziała o takim życiu w Hiszpanii versus Polska, to jakie te największe różnice zauważasz? Wiemy już o pogodzie i tutaj jest, ale w ogóle tak na co dzień masz jakieś takie może i plusy, i minusy, czego ci brakuje, jeśli jesteś w Hiszpanii, jakbyś mogła ogólnie różnicę powiedzieć?
Polacy, nasi klienci, bardzo często nie mogą się przyzwyczaić do tej tak troszeczkę zwolnionego trybu życia. Takiego spokoju większego, takiego, jak to mówi się, zrelaksowani, tak? Także ta różnica jest bardzo duża. Bardzo duża jest różnica w nastawieniu do człowieka i taka niesamowita sympatia tych ludzi, akceptacja, takie w ogóle takie podejście do obcokrajowców, że w ogóle im to nie przeszkadza, że nas jest tylu. Tak, że nie ma tej takiej zazdrości. No więc to życie jest takie z większą szczęśliwością społeczną. Ja to tak widzę, tak? Jak widzę rodziców w żłobku, mam synka w żłobku, tak? Jakie nastawienie jest i jaka radość z takich rzeczy, które u kogoś jest sukces. To mi się bardzo podoba i bardzo takie życie, śmiejemy, że my żyjemy na WhatsAppie, więc wszystko firmy, między firmami jesteśmy na WhatsAppach. Jak przyjechałam na stałe i taki pan 75 lat, 10 lat temu, nie 10 to nie było, ale gdzieś 8 lat temu mówi do mnie, no ale daj mi swojego WhatsAppa. A, WhatsAppa, tak? No i dzisiaj możemy wszystko. Dzisiaj nawet kontrakty na prąd jestem w stanie WhatsAppem podpisać.
Szok. No to trochę pokazuje. Rzeczywiście ten kontakt jest dużo szybszy, łatwiejszy. I
nie ma tej bariery.
Nie ma tej bariery. No i może rzeczywiście Polakom fajnie, że się trochę też u nas zmienia, ale powinniśmy się uczyć tej takiej pozytywnego myślenia. Ale jak Ciebie słucham, to sobie myślę, no ludzie i tak majętni muszą, bo musisz się dorobić, więc jak przyjeżdżają Polacy, którzy już mają pieniądze, no to są uśmiechnięci, suma summarum się robi, wszyscy są szczęśliwi, bo też już taki się zrobi miasto trochę, no może nie bogacze, ale ludzi, no takich, którzy już coś osiągnęli na jakimś tam poziomie życia, którzy sobie...
No na pewno ci, co mogą się zdecydować na takie zakupy, na pewno jest to wiele łatwiej im, tak?
No, co mam powiedzieć, no myślę, że przyjadę zobaczyć też Hiszpanię, ale jakbyś mi powiedział jeszcze, bo dużo właśnie osób o tym pyta, o tych dzieci, wyjeżdżałem z dziećmi. Jak wygląda tam w ogóle system edukacji? Znowu patrząc na Polskę, bo tutaj też miejmy nadzieję, że będą zmiany. Teraz mówi się o tym, że ma nie być zadań domowych. To już pozostawiamy bez komentarza, a będzie chyba bardziej o zmianę w ogóle podejścia do nauczania. Ale kto jest w Hiszpanii i w ogóle też służba zdrowia. To są pewnie dwie rzeczy, które warto powiedzieć.
No to też jest ten taki wielki atut Hiszpanii. Co do służby zdrowia, mamy najwięcej lekarzy na pacjenta. Ja musiałam korzystać ze służby zdrowia w Hiszpanii, państwowej. I po prostu byłam zaskoczona, tak? Byłam zaskoczona tym, jak do mnie wydzwaniają, mówią o wizytach do mojego synka. Także to jest niewiarygodne, że można mieć to państwowo, tak? To jest ta jedna rzecz. Bardzo dużo nowych szpitali. Ostatnio mój znajomy musiał korzystać z SOR-u przez Teponie i po prostu był zaskoczony, tak? Został obsłużony w 30 minut, wszystko zostało załatwione, żona przeszczęśliwa. Szkoły, mamy niesamowity wybór szkół. Od państwowych, gdzie mają obowiązek przyjąć dziecko na określonym poziomie, jeżeli przyjechało z Polski, tak? Do prywatnych. I tutaj mamy wybór niesamowity, bo możemy wybrać angielskie szkoły, gdzie dyplom jest ukończenie angielskiej szkoły. Mam amerykańską nową szkołę, gdzie ludzie łącznie z Madrytu przeprowadzają się, ci co pracują online, żeby mieć dzieci w tej dobrej szkole amerykańskiej. Jest nowiutka. Mamy szkoły hiszpańskie, dwujęzyczne. Część przedmiotów jest po hiszpańsku, część przedmiotów po angielsku. I mamy szkoły norweskie, niemieckie.
No to jest sporo, a poziom nauczania, jakbyś tak porównała, masz też kontakt z tymi ludźmi, rzeczywiście choćby do takiej państwa, bo rozumiem, że znowu trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy pewnie, żeby szkołę wybrać angielską i te wszystkie rzeczy, to też pewnie...
Państwowe szkoły mają inne troszkę podejście, jest tak bardziej wszystko na luzie, ja bym tak nazwała to. Czy to dobrze, czy źle, to już od Państwa jakby decyzji, czy komuś się to podoba. Taki kontakt jest też znowu dziecka z nauczycielem bardzo bezpośredni. I jeżeli mówimy o prywatnych szkołach, no to mówimy od 600 euro miesięcznie do 1500-1600 euro miesięcznie, w zależności jaka to szkoła, w jakim regionie, tak, czy ma konie, baseny, autobus. Bo
czyli
też
można dzieci rozpieszczać.
Można. Ale z ciekawości, na przykład Uniwersytet Architektura Wnętrz blisko Marbei, gdzie naprawdę z wieloletnią historią miesiąc nauki kosztuje około 1300 euro.
Zastanawiam się, czy właśnie ludzie też przyjeżdżają i tam szukają pracy i gdzieś pracują, czy jednak większość jest takich, co się przeprowadzają na stałe do życia, że przywozi tą pracę właśnie zdalną. Jak to jest na myśli? Chodzi o Polaków. Bo się
Polacy, zastanawiam. Którzy nie mogą pracować zdalnie i zostawiają swoje takie biznesy, gdzie trzeba pracować, jakby być na miejscu, szukają możliwości na Costa del Sol.
Czyli jest praca tak. Na Costa del Sol.
Znaczy szukają przeważnie swoich biznesów Polacy. Pytają, ja jestem po wczorajszej po rozmowie przy kolacji moich klientów, którzy już zakupili, natomiast nie mogą się jeszcze przeprowadzić, pracują we dwójkę tutaj, natomiast plan jest taki, żeby móc po prostu przenieść swoją aktywność tam. Mhm. Otworzyć coś, co można by było pracować stamtąd. Mhm.
Czyli taki oddział firmy albo całkiem firmy.
Albo całkowicie nowa, tak. Mhm.
Jakieś najciekawsze historie? Masz właśnie klientów, którzy może właśnie, nie wiem, rzucili tu wszystko, bo to jest zawsze ciekawe.
Jeszcze ci, którzy rzucą wszystko, a to są tacy, którzy czekają za chwilę na odbiór. Jednych mam za rok odbierają, drugi za rok i 3 miesiące. Ciekawa historia była, kiedy klient przyjechał, nie znałam go do tej pory, tak, nie mieliśmy jeszcze spotkania. No i podaje jakiś tam budżet swój i ja mam jeszcze jednego klienta w samochodzie i po drodze musiałam się tam zatrzymać. Ja mówię, przepraszam, bo i tak byliśmy mówieni później, ale on mówi, że on tutaj dojedzie. Ja mówię, przepraszam bardzo, ale to nie jest ten jakby budżet, to ja pójdę tam z panem X, tak? I zaraz pojedziemy razem na inną inwestycję, tak? On mówi, nie, ja bym tam wszedł, mówi. Było osiedle, już dokończone akurat, jeszcze to był produkt, który był dokończony. On wszedł do tego mieszkania, zamówiliśmy dwa słowa, no i odjechaliśmy 10 kilometrów, a jednak on dzwoni, mówi, nie, to te moje mieszkanie, te co jedno obejrzałam, tak? Takie ciekawostki. A drodzy się przespali w nocy i mówią, stwierdzili, że jednak drugie dokupią, małżeństwo moje ukochane, takie.
No to jest, znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że Polacy podbijają Hiszpanię, jak się ciebie słucha.
Jesteśmy, tak, na razie na liście narodowości jesteśmy bardzo, bardzo daleko zakupujących, ale na liście wzrostu najbardziej wzrostową grupą.
Polacy wykupują Hiszpanię, można powiedzieć, że tak będzie co jakiś czas, szczególnie jak się słyszy tą pewnie Marbellę. To...
Znaczy, polski naród zawsze szukał dobrych miejsc do życia albo do inwestowania. Nie baliśmy się wyjeżdżać, nie znaliśmy języków, wyjeżdżali Polacy i tak dalej. Więc dzisiaj przy tych możliwościach, tak, to jest, gdzie włączysz tłumacza i mówi za ciebie, możesz załatwić wszystko, jest to wiele prościej.
Mhm. To Kasiu, prawie kończąc, czy jest coś, co ty byś chciała przekazać widzom?
Ojejku, że bardzo mi miło, że przywiozłam słońce dzisiaj do Warszawy, że zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jaka jest Marbella, albo znaleźć swój drugi dom bądź inwestycje. Także zapraszam. Staramy się pracować na 100% z klientami. Staramy się pokazać naprawdę w ciągu na przykład 2-3 dni całe wybrzeże, żeby klient miał taką świadomość, że wybiera dobrze, że naprawdę mu się podoba. I co jeszcze? Jesteśmy otwarci na różne projekty, tak? Ponieważ wielu Polaków na przykład w ogóle nie chce się tu przeprowadzić, bo mają tak silne tutaj i korzenie i po prostu nie chcą, ale chcą inwestować w fajnym miejscu. Także zapraszam serdecznie wszystkich. No Kasa Ideal.
Ja Ci powiem, że bardzo Ci dziękuję za tą taką praktyczną rozmowę w szczegółach. No i przekonałeś mnie, że przynajmniej przyjadę na wakacje zobaczyć, jak to wygląda. Więc na pewno zobaczymy się na miejscu. Dam znać, jak będę się wybierał. Także wszystkiego dobrego, no powodzenia. I życzę Ci, żeby właśnie Wasza agencja też rosła jako polska firma i żebyśmy jako Polacy pokazywali, tak, że wszędzie dajemy radę.
Dajemy radę.
Super. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.